Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Sprawem po drodze.
Mariusz Piestrak z tej strony mikrofonu, obok mnie ekspert z dziedziny. Dzisiaj w studiu witam mecenas Magdalenę Kaczkowską z jednej z opolskich kancelarii.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani mecenas, pamiętam kilka tygodni temu poruszaliśmy wątek, myślę sobie, bardzo, bardzo praktyczny dla wielu osób, które chcą się zmierzyć albo są w trakcie budowy. Mówiliśmy sobie trochę o prawie budowlanym. Budowa. Czy to budowa domu, czy jakiegoś innego budynku gospodarczego? Poruszaliśmy trochę też wątki związane z budową choćby garażu na własnej posesji. Staraliśmy się krok po kroku przedstawić taką ścieżkę administracyjną. Krótko mówiąc, co trzeba zrobić, żeby ten wymarzony dom czy obiekt, jakikolwiek by on nie był, na własnej posesji, na własnej działce wybudować. Zaczęliśmy właśnie od kwestii związanej z samą działką. To nie jest taka rzecz znowu oczywista, że będąc właścicielem jakiejś posesji, jakiejś działki, możemy na niej wybudować wszystko, co nam się po prostu przyśni. Mówiliśmy o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mówiliśmy o decyzji o warunkach zabudowy i pamiętam, że mniej więcej nasz program i czas antenowy wyczerpał się na moim pytaniu, czy możemy już budować. A pani, jak to zwykle w naszym programie bywa, odpowiedziała, no że nie, że to nie jest aż tak szybko, łatwo i przyjemnie, bo trzeba znowu szereg innych dokumentów, procedur spełnić.
Rzeczywiście, w sytuacji, kiedy już tak naprawdę wiemy, co konkretnie chcemy wybudować, wiemy, jak pan wspomniał, czy jest na obszarze, na którym ma się znajdować nasza inwestycja, czy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo że już mamy tą decyzję o warunkach zabudowy, to w tym momencie musimy się zastanowić i sprawdzić, czy dla naszego przedsięwzięcia budowlanego jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia o zamiarze przeprowadzenia danej inwestycji.
To prawda. Z jednej strony zgłoszenie budowlane, z drugiej strony pozwolenie budowlane. No idziemy po jedno i po drugie najczęściej do starostwa powiatowego, najczęściej są to jakieś wydziały budownictwa i tam albo tego zgłoszenia dokonujemy, albo zwracamy się z wnioskiem o wydanie pozwolenia budowlanego. Pani mecenas, powiedzmy sobie może o różnicach między pozwoleniem budowlanym a zgłoszeniem budowlanym, bo generalnie tak się przyjmuje, że jedno jest stosunkowo łatwe, drugie jest dużo bardziej skomplikowane, z tym, że opowiedzmy o tym od strony tego przeciętnego, zwykłego Kowalskiego, który przede wszystkim podchodzi do tematu, no dobrze, co ja muszę zgromadzić, jakie dokumenty przygotować?
Zacznijmy może od tego, że pozwolenie budowlane to jest tak naprawdę decyzja o pozwoleniu na budowę. Taką decyzję wydaje, tak jak pan wspomniał, organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wydaje ją na nasz wniosek. Natomiast zgłoszenia to my dokonujemy. To nie jest tak, że my się ubiegamy o to zgłoszenie. My dokonujemy zgłoszenia, czyli informujemy również organ administracji architektoniczno-budowlanej, najczęściej będzie to starosta, o tym, że zamierzamy dokonać i przeprowadzić pewnego rodzaju roboty budowlane. A zatem to my dokonujemy zgłoszenia, ale organ nam wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę. Jeszcze wspomnę, na samym początku pan pytał o różnicę. Co do zasady, roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. A zatem przyjmujemy i mamy takie domniemanie, że jeżeli chcemy jakąś realizację, jakieś przedsięwzięcie zrealizować, to powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę. Są jednak określone w prawie budowlanym przypadki, w których to nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jest natomiast wymagane zgłoszenie. A zatem każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji danych robót musimy szczegółowo sprawdzić w przepisach ustawy prawo budowlane przede wszystkim, jak zakwalifikować nasze przedsięwzięcie i czy będzie ono podlegało pod obowiązek uzyskania tego pozwolenia na budowę, czy też będzie wymagane zgłoszenie. Może też się okazać, że możemy bez dokonywania żadnych innych uprzednich formalności zrealizować jakieś przedsięwzięcie. O tym też będzie mowa w dalszej części programu.
Czyli krótko mówiąc, ani zgłoszenie, ani pozwolenie wymagane nie będzie. Pani mecenas, skądinąd wiem, że przyporządkowanie rodzajów tych budowli, budynków, które zamierzamy na swojej działce wybudować do pozwolenia albo do zgłoszenia budowlanego, to jest często nie do końca jasny proces, to myślę sobie, zostawilibyśmy to wszystko na osobne nasze spotkanie, wtedy kiedy byśmy szczegółowo sobie porozmawiali o zgłoszeniu budowlanym i o pozwoleniu budowlanym. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy bardziej skupili się na tej drodze administracyjnej od strony zwykłego Kowalskiego. Krótko mówiąc, jakie dokumenty musi ten Kowalski przygotować, żeby takiego zgłoszenia dokonać, albo takie pozwolenie otrzymać.
Zacznijmy może w takim razie od pozwolenia na budowę. Postępowanie w sprawie wydania takiego pozwolenia na budowę jest oczywiście postępowaniem wszczynanym na wniosek. A zatem organ administracji architektoniczno-budowlanej musi otrzymać nasz wniosek, aby w następstwie tego wniosku wydana została decyzja. W pierwszej kolejności zaznaczę tylko, że takie formularze wniosków są załącznikami do rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów różnego rodzaju wniosków, a w tym m.in. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Mhm.
Czyli myślę sobie, też ciekawa informacja, czyli mamy tutaj ujednolicenie, jeśli chodzi o te wnioski. Nie będzie tak, że w starostwie powiatowym w Opolu ten wniosek będzie wyglądał zupełnie inaczej niż w starostwie powiatowym w Strzelcach Opolskich.
Znaczy, są to formularze wniosków wprowadzone rozporządzeniem. Z takich formularzy jak najbardziej możemy korzystać. Pytał pan o to, jakie załączniki musimy do takiego wniosku dołączyć. No ja w tym momencie nie jestem w stanie panu udzielić takiej kompletnej i wyczerpującej odpowiedzi, ponieważ w zależności od tego, jakie zamierzenie budowlane zamierzamy zrealizować na swojej działce, to te załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę mogą być różne.
No
mogę wskazać jakby te najważniejsze załączniki i te dokumenty, które z całą pewnością będziemy musieli do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć. Zacznijmy więc od projektu budowlanego. Z całą mocą mówię, że do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego. Musi to być projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, które są wymagane przez przepisy szczególne. I to właśnie potwierdza moją wypowiedź przed chwilką, że w zależności od inwestycji mogą to być różne dokumenty.
No właśnie, pani mecenas, projekt budowlany, takie też mam wrażenie, że często właśnie to ten projekt skłania wiele podmiotów, wiele osób do uciekania od tego pozwolenia budowlanego. Myślą sobie, no kurczę, to pozwolenie budowlane jest trudne, bo potrzebuje projekt. A wiadomo, że projekt budowlany nie jest to dokument, który stworzę sobie samemu. To nie jest zwykła mapka z wyrysowanym szkicem budynku, tylko no, projekt, za który muszę zapłacić specjaliście.
Dokładnie. Projekt budowlany powinien spełniać szczególne wymagania, które również określa ustawa Prawo budowlane. Nie każdy może sporządzić taki projekt budowlany, między innymi dlatego, że do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć między innymi zaświadczenie o wpisie osoby sporządzającej projekt na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Chodzi tutaj o osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
To zaświadczenie, o którym pani mówi, jest to, jeśli dobrze rozumiem, takie poświadczenie kompetencji przez tą osobę, która ten projekt wykonuje, czyli no, projektanta.
Można tak powiedzieć, dokładnie. To zaświadczenie musi być aktualne na dzień opracowania projektu.
W ramach samego projektu, wiadomo, tutaj też o szczegółach trudno rozmawiać, bo każdy projekt jest inny. Też trudno, żebyśmy mówili, ile taki projekt kosztuje, no bo to właśnie zależy od choćby rozmiarów inwestycji, którą planujemy. I w tym miejscu też, pani mecenas, gdybyśmy mieli na to czas, to moglibyśmy w szczegóły wejść, bo na sam projekt budowlany też składa się mnóstwo innych rzeczy, które w komplecie są przedstawiane. Nie wchodzimy w szczegóły, natomiast to też nie jest tak, że ten projekt budowlany, który powiedzmy kosztuje często, nie wiem, kilkaset złotych, jest to tylko i wyłącznie rysunek budynku, który mamy za chwilę wykonać, i to zaświadczenie, o którym pani powiedziała, to też jest kilka innych dokumentów, które w ramach tego projektu się znajdują.
Oczywiście, że tak, jest to jakby duży zakres dokumentacji i Można wskazać m.in. na projekt zagospodarowania działki czy terenu, projekt architektoniczno-budowlany. Także to są już takie szczegółowe kwestie, którymi tak naprawdę projektanci się zajmują.
I najczęściej dostajemy w pakiecie te wszystkie rzeczy. Pani mecenas, co jeszcze na to pozwolenie budowlane się składa? Czyli co jeszcze do tego formularza wniosku musimy dołączyć?
Musimy załączyć też koniecznie oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeśli dobrze pamiętam, o tym też żeśmy ostatnio wspominali, także pamiętajmy o takim oświadczeniu. Jeżeli była wymagana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to również musimy ją dołączyć. I tak naprawdę to są te najważniejsze dokumenty. Ja jeszcze raz powtórzę, że nie jestem w stanie Państwu tutaj wskazać i wspomnieć o wszystkich dokumentach. Też myślę, że nie to jest jakby celem tego programu. Wskazujemy tylko i wyłącznie na te najważniejsze elementy.
I
te
najpopularniejsze. Najpopularniejsze. Które są najczęściej, tak, które najczęściej się pojawiają.
Możemy tak powiedzieć dokładnie.
Bo na przykład często do pozwolenia budowlanego trzeba załączać dokumenty, które dotyczą oddziaływania tego projektu na środowisko, prawda? Ale to też znowu zależy, chociażby od rozmiaru.
To też zależy od tego naszego zamierzenia budowlanego. Dokładnie.
Dobrze, pani mecenas, o zestawie tych dokumentów już trochę wiemy. Idźmy krok dalej. Cały ten zestaw dokumentów składamy w starostwie powiatowym, no i oczekujemy na tą decyzję. No ja często szukam takich sytuacji negatywnych. I co, jeśli dostaniemy decyzję negatywną? Bo chyba taka sytuacja jest jak najbardziej możliwa.
Jak najbardziej. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wydać decyzję odmowną. Jeżeli taką uzyskamy i się z nią nie zgadzamy, no to oczywiście należy złożyć odwołanie, jeżeli są ku temu podstawy. Ale ja bym jakby zastanowiła się nad tym, kiedy organ administracji architektoniczno-budowlanej może wydać decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli my stosowny wniosek złożymy i załączymy wszystkie dokumenty. Jakby jedną z takich sytuacji jest sytuacja, w której złożymy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, ale już wcześniej daną budowę rozpoczniemy. Czyli gdyby się okazało, że organ w toku prowadzonego postępowania jakby w sprawie z wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dowie się, że dane przedsięwzięcie już zostało zrealizowane, zanim ten inwestor uzyskał formalną zgodę na rozpoczęcie budowy, to wtedy organ jest zobligowany do wydania decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego, bo jeszcze nie wspomniałam o tym, że w takiej decyzji o pozwoleniu na budowę też projekt budowlany ulega zatwierdzeniu. To wtedy organ wydaje decyzję odmowną w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego udzielenia pozwolenia na budowę i wtedy możemy mówić o tym, że inwestor dopuścił się w pewnym zakresie no, samowoli budowlanej. Więc jakby taka sytuacja związana z rozpoczęciem robót przed uzyskaniem pozwolenia na budowę będzie skutkowała decyzją odmowną.
Właśnie. Wystarczy, że będzie to sytuacja, kiedy te roboty zostały rozpoczęte. Nie zakończone i my wtedy zwracamy się o pozwolenie budowlane. Wystarczy, że budowę rozpoczęła.
Tak, jak najbardziej. Wystarczy, że taką budowę rozpoczniemy bez uprzedniego dokonania i wypełnienia wszelkich formalności, o których teraz rozmawiamy.
To prawda. Nie zawsze pośpiech jest wskazany. Inne możliwości?
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może również wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki. A więc nie tylko na przykład niezgodność z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy też miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowała odmową wydania pozwolenia na budowę, ale też inne sytuacje, o których stanowi ustawa prawo budowlane, właśnie o jakich teraz tutaj wspominam.
Czyli krótko mówiąc, żeby coś wybudować i dostać na to pozwolenie, no najpierw musimy chyba rozebrać budynek do tej rozbiórki przeznaczony.
Jeżeli był rzeczywiście orzeczony nakaz rozbiórki, to tak.
Pani mecenasa, czy inne sytuacje, w których ta decyzja może być negatywna?
Może być tak, że w odpowiedzi na nasz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę organ nałoży postanowieniem obowiązek usunięcia pewnych nieprawidłowości wskazanych w tym postanowieniu. Mhm. I wówczas, jeżeli we wskazanym terminie tych nieprawidłowości nie usuniemy, czyli ten termin upłynie bezskutecznie, to wtedy również możemy uzyskać odmowną decyzję w tym zakresie.
Jasne. Pani mecenas, jeszcze ostatnia kwestia, jeśli chodzi o pozwolenie budowlane. Dostajemy je, czyli decyzja jest pozytywna, otrzymujemy pozwolenie budowlane zgodnie z naszym wnioskiem. Jaki mamy okres na wywiązanie się z tej inwestycji, z tej budowy?
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa po pewnym czasie. A mianowicie, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
Czyli takie magiczne 3 lata warto sobie zapamiętać. Pani mecenas, wydaje się, przynajmniej powszechnie się o tym mówi, łatwiejsza procedura, zgłoszenie budowlane.
Zgłoszenie budowlane. Tak, procedura wydaje się łatwiejsza, ponieważ inne dokumenty musimy załączyć do tego naszego zgłoszenia.
Przede wszystkim, no o tym wszyscy mówią, tego nieszczęsnego projektu nie trzeba przygotowywać, nie trzeba go nabywać u projektanta, nie trzeba za niego płacić, więc jest taniej.
Nie do końca. Nie do końca i nie dotyczy to wszystkich inwestycji. Zacznę może od początku, tak jak w przypadku decyzji o pozwolenie na budowę. Zgłoszenia dokonujemy, tak, to nasze pismo, nasze zgłoszenie, nasze oświadczenie. Składamy to nasze zgłoszenie również w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Wzory również są określone rozporządzeniem, z pewnością taki wzór zgłoszenia możemy uzyskać w urzędzie. Pamiętajmy jednak, że nawet jeżeli przepisy nie wymagają od nas uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia, to wcale nie oznacza, że na podstawie zgłoszenia musimy rozpocząć roboty budowlane, ponieważ możemy zwrócić się do organu z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Czyli w tą stronę jest to możliwe. Tak. Jeśli wymagane jest zgłoszenie, możemy mimo wszystko zażądać pozwolenia, ale w drugą stronę już chyba tak to nie działa.
Dokładnie. Teraz pytanie, czy...
Sam wniosek, jak wygląda? Co jest tak zwanym obowiązkowym załącznikiem?
W zgłoszeniu należy przede wszystkim określić rodzaj, zakres, sposób wykonywania robót budowlanych i termin rozpoczęcia tych robót budowlanych. Do zgłoszenia należy dołączyć to oświadczenie, o którym już żeśmy mówili, czyli oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. I teraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane szczegółowymi, odrębnymi przepisami.
Właśnie, tu jest ta różnica. Niepotrzebny jest projekt budowlany, a wystarczą szkice albo rysunki. Oczywiście zależnie od tego, co planujemy wybudować.
Są też wyjątki. Wspomnę tutaj może o takim bardzo, bardzo doniosłym wyjątku, a mianowicie o inwestycji polegającej na budowie wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Co do zasady, budowa takiego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia. Pomimo jednak tego, że wystarczy zgłoszenie, i tak musimy przedłożyć do organu ten projekt budowlany, o którym żeśmy mówili.
Dokładnie. Zresztą chyba każdy z nas, jeśli tylko zetknął się z procedurą budowy własnego domu, no to najczęściej tak budujemy na podstawie po prostu gdzieś nabytego na rynku konkretnego projektu. Więc siłą rzeczy i tak go posiadamy. No i najważniejsza kwestia. Pani mecenas, dzisiaj składam zgłoszenie na specjalnym wniosku z tymi załącznikami. Wszystko jest, że tak powiem, lege artis, czyli tak jak powinno być. I co, jutro już mogę kopać i budować?
Tego zgłoszenia, o którym rozmawiamy, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. i organ administracji architektoniczno-budowlanej w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego zgłoszenia może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. A do wykonania robót budowlanych można przystąpić wtedy, kiedy organ ten nie wniósł sprzeciwu. Może zdarzyć się tak, że organ przed upływem tego 21-dniowego terminu wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a takie zaświadczenie wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu w późniejszym terminie. W tej decyzji, którą może wydać organ administracji architektoniczno-budowlanej, czyli w tym sprzeciwie, może zdarzyć się tak, że organ nałoży obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu, a będzie tak w sytuacji, gdy na przykład realizacja tego przedsięwzięcia może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi lub mienia. A zatem są też takie sytuacje, które pomimo tego, że co do zasady wydawałoby się, że wystarczy zgłoszenie, to konkretne okoliczności sprawy będą jednak wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Pani mecenas, jeszcze jeden wątek, no już tak zupełnie na koniec. Powiedzieliśmy przed momentem o tym, że pozwolenie ma swój jakiś termin obowiązywania. Najczęściej jest to 3 lata. Czy przy zgłoszeniu też taki termin jest?
Jeżeli nie rozpoczniemy robót budowlanych przed upływem 3 lat od terminu określonego w zgłoszeniu, to rozpocząć te roboty będziemy mogli tylko dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że po tym dzisiejszym spotkaniu mecenas Magdaleną Kaczkowską będzie już tylko łatwiej. Po więcej zapraszamy na kolejne nasze spotkania, bo już właściwie taka obietnica padła, że wrócimy do tych wątków. Porozmawiamy sobie przy najbliższym naszym spotkaniu o różnicach między pozwoleniem budowlanym a zgłoszeniem budowlanym, ale od strony inwestycji, które podlegają, czy to pozwoleniu budowlanemu, czy zgłoszeniu. Za dzisiejszy program wielkie, wielkie dziękuję. Naszym gościem była radczyni prawna pani Magdalena Kaczkowska.
Dziękuję serdecznie.
Ja nazywam się Mariusz Piestrak i tradycyjnie, szanowni Państwo, zapraszam na wydanie za tydzień.
Sprawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.